Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam pełną zwrotów akcji sprawy Miki Kanesaki. Są to wydarzenia, które miały miejsce na statku wycieczkowym i jak historia już wielokrotnie pokazała, są to miejsca, w których dokonanie zbrodni doskonałej albo prawie doskonałej jest łatwiejsze niż na lądzie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja z audiobookami i e-bookami, o której na pewno już słyszeliście, ale jeśli nie mieliście jeszcze okazji jej testować, to dzisiaj jeszcze raz chciałabym Was do tego zachęcić. Na BookBeat znajdziecie tysiące audiobooków i e-booków z wielu gatunków i w kilku różnych językach. Myślę, że nikomu nie trzeba już przedstawiać zalet audiobooków. Jest to świetna opcja na poznawanie nowych książek, gdy nie mamy wystarczająco czasu na czytanie albo w podróży. Książki można mieć zawsze przy sobie w telefonie, tym bardziej, że na BookBeat można słuchać zarówno online, jak i offline. Założenie konta na BookBeat jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się na stronie, korzystając z linka, który znajdziecie w opisie. Później pobrać aplikację i już można cieszyć się dostępem do tysięcy książek. Jako nowi użytkownicy możecie także skorzystać z mojego kodu Zagadki, który da Wam dostęp do aplikacji przez 30 dni za darmo w pakiecie Basic i w razie czego w każdej chwili można oczywiście zrezygnować z abonamentu. Z pewnością znajdziecie tam coś dla siebie, ale szczególnie chciałabym polecić Wam audiobook pod tytułem Zaginione autorstwa Lone Tiles. Jest to historia dwóch młodych kobiet, które zaginęły podczas podróży promem. I ze względu na brak dowodów nie udaje się je odnaleźć ani rozwiązać tej sprawy i dopiero po kilkudziesięciu latach następuje w niej przełom. Zdjęcie zaginionych zostaje znalezione w porzuconej walizce i wydarzenia sprzed lat nabierają jeszcze bardziej złowrogiego wymiaru. Więcej o książce i BookBeat dowiecie się z linka w opisie, a teraz przechodzę już do sprawy dzisiejszego odcinka, czyli tragedii Miki Kanesaki, do której również doszło na otwartej wodzie. W 2006 roku Loni Kokontes i jego była żona Miki Kanesaki spędzali razem wakacje nad Morzem Śródziemnym. Para pracowała nad swoim związkiem i w trakcie tego wyjazdu Loni zaproponował byłej ponowny ślub. Przy tej okazji z jego inicjatywy uaktualnili także swoje testamenty, tak aby mogli nawzajem po sobie dziedziczyć na wypadek, gdyby któreś z nich zmarło wcześniej. 2 maja 2006 roku mężczyzna zarezerwował dla siebie i byłej, a zarazem przyszłej żony, pokój z balkonem na statku wycieczkowym Island Escape, dawnym promie transportującym samochody przerobionym na niedrogi statek wycieczkowy. 21 maja 2006 roku Loni i Miki przylecieli do Hiszpanii z Kalifornii i weszli na pokład. 4 dni później opuścili statek, żeby zwiedzić miasto Messina we Włoszech i wieczorem wrócili na statek. Miki była widziana przez innych uczestników rejsu około 23, a później wszyscy stopniowo zaczęli rozchodzić się do swoich kajut na noc. Niestety noc z 25 na 26 maja miała okazać się burzliwa. Loni twierdził, że obudził się około 4:30 i zaskoczony zauważył, że jego żony nie ma w pokoju. 52-latka wydawała się jakby rozpłynąć w powietrzu. Zaniepokojony mężczyzna skontaktował się z personelem statku i od razu powiedział, że Miki prawdopodobnie wypadła za burtę z balkonu w ich pokoju po tym, jak wychyliła się, ponieważ źle się poczuła po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu. 90 minut później kapitan statku, który był byłym policjantem z Wielkiej Brytanii, rozmawiał z Lonim w jego kajucie i od razu zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie mężczyzny, biorąc pod uwagę okoliczności. Kokones był bardzo opanowany i choć odpowiadał na wszystkie pytania, to wyjątkowo zwięźle i zupełnie bez emocji. Można było także zauważyć, że tylko jedno łóżko w pokoju nie było pościelone, co wskazywało na to, że tej nocy Miki nie położyła się spać, mimo że mąż twierdził, że była w pokoju, gdy on zasypiał. Butelka po winie znajdowała się w koszu na śmieci, a mała buteleczka z tabletkami stała na komodzie. Wkrótce rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Załoga statku poprosiła innych pasażerów o pomoc w odnalezieniu 52-latki. Miki Kanesaki miała 1,53 m wzrostu, ważyła 49 kg, a w czasie zaginięcia najprawdopodobniej miała na sobie zielone spodnie i białe buty. Od początku niestety wielce prawdopodobne wydawało się, że kobieta znalazła się za burtą, ponieważ mimo, że w nocy personel na statku jest ograniczony do minimum, to nadal teren jest kontrolowany przez ochroniarzy, patrol straży pożarnej oraz sprzątaczki. A tej nocy nikt nie widział zaginionej poza jej kajutą po północy. Nagrania z kamer monitoringu także nie wyłapały jej aktywności w żadnej części statku. Już następnego dnia, 27 maja, rejs dobiegł końca, a Lonnie od razu postanowił wrócić sam do Kalifornii i nie uczestniczyć w poszukiwaniach partnerki. Tę nietypową decyzję tłumaczył tym, że podobno w amerykańskim konsulacie poinformowano go, że szanse na odnalezienie kobiety są niewielkie, a kontakt z włoskimi władzami i tak wyjątkowo utrudniony ze względu na barierę językową. Jednak przeczucie pracowników konsulatu nie mogło być bardziej mylne. Jeszcze tego samego dnia, 27 maja 2006 roku, załoga statku poszukiwawczego, który przeczesywał okolice, odnalazła ciało Miki. Unosiło się na powierzchni Morza Śródziemnego w pobliżu wybrzeża Paola we Włoszech. Kobieta miała na sobie zielone spodnie i czarny t-shirt, jednak była boso. Pietro Antonio Ricci, lekarz, który przeprowadził sekcję zwłok, stwierdził, że obrażenia podstawy szyi, w tym złamana kość gnykowa, były wynikiem trwającego przez dłuższy czas brutalnego nacisku i na pewno nie powstały przypadkowo w wyniku upadku. Miki doznała także urazu głowy zadanego tępym narzędziem. Zawartość żołądka ofiary sugerowała, że kobieta straciła życie wkrótce po posiłku, a w wodzie znajdowała się przez 26 do 42 godzin. Na dodatek jej płuca były wypełnione powietrzem i nie było w nich śladu wody, co oznaczało, że nie żyła, gdy znalazła się w wodzie. Ostatecznie stwierdzono, że przyczyną zgonu było uduszenie. Opinie cenionego patologa doktora Ricci potwierdziło jeszcze dwóch innych lekarzy sądowych. Nie ulegało wątpliwości, że Miki Kanesaki nie zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a została zamordowana. Do zbadania sprawy przydzielono dwóch agentów specjalnych FBI, Stokesa i Simpsona. 28 maja 2006 roku Stokes rozmawiał z Lonnie przez telefon, a następnie spotkał się z nim osobiście. Mężczyzna był bardzo opanowany, wręcz obojętny i nie okazywał żadnych emocji. Na tamten moment Lonnie był jedynym podejrzanym w sprawie i wyglądało na to, że jako jedyny miał sposobność i motyw, żeby skrzywdzić byłą żonę. Opowiedział Stokesowi, co on i Miki robili w noc jej zniknięcia, w tym także o tym, że dopili razem butelkę wina w swojej kajucie. Mężczyzna oświadczył także, że personel linii wycieczkowej zaproponował, że opłaci dla niego dwie noce w hotelu w Neapolu, aby mógł być obecny w czasie trwania poszukiwań, jednak on wolał polecieć od razu do Los Angeles. Mimo swojej obojętności, Lonnie współpracował z funkcjonariuszami i zgodził się rozebrać w celu sprawdzenia, czy nie ma na ciele śladów szarpaniny oraz sam zaproponował oddanie próbki krwi do analizy. Gdy podczas przesłuchania zapytano go, co sądzi, że mogło stać się z Miki, odpowiedział, że oboje mieli chorobę morską i kobieta mogła wychylić się przez barierki, żeby zwymiotować i w pewnym momencie stracić równowagę i wypaść do wody. Mężczyzna opłacił transport ciała Miki do Stanów Zjednoczonych oraz jej pogrzeb, a także wyraził chęć zostania pochowanym obok niej, gdy przyjdzie jego czas. Nie poinformował jednak rodziny byłej żony o tym, co się stało i bliscy dowiedzieli się dopiero, gdy skontaktowali się z nimi pracownicy Departamentu Stanu. Rodzina zgodziła się współpracować z FBI i nagrywać swoje rozmowy telefoniczne z podejrzanym. W sumie nagrane zostało 14 rozmów od maja do lipca 2006 roku. I w tym czasie raz Lonnie powiedział, że nie wie, jaka była przyczyna śmierci Miki, że mogło to być morderstwo, ale także samobójstwo albo wypadek i że nie słyszał nic na temat personelu ani kamer na statku. Wydawało się, jakby zupełnie nie śledził i nie interesował się tą sprawą. Gdy bliscy kobiety powiedzieli mu, że mają informacje na temat wyników sekcji zwłok, Lonnie nie poprosił o więcej informacji. Stwierdził jedynie, że nie ufa włoskim lekarzom, a tamtejszych urzędników uważa za skorumpowanych. I nie lepsze zdanie miał o rodzimych organach ścigania. Uważał, że FBI kłamie i manipuluje ludźmi. W miarę rozwoju śledztwa na jaw zaczęły wychodzić niewiarygodne wręcz szczegóły z życia Loniego i bardzo skomplikowane relacje z kobietami w jego życiu w ciągu lat poprzedzających śmierć Miki. Loni i Miki poznali się, gdy oboje pracowali w tej samej firmie prawniczej w Los Angeles. On jako prawnik, a ona jako asystentka prawna. Pobrali się w 1995 roku, jednak ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2002 roku, choć nadal mieszkali razem na ranczu i powoli podejmowali kroki w celu podziału majątku. Miki wielokrotnie zwierzała się swojej przyjaciółce Susan White, że nie ufa byłemu mężowi ani w kwestii pieniędzy, ani wierności. W tym samym roku, w którym doszło do rozwodu, Co Contes poznał nową kobietę, Amy Nguyen, za pośrednictwem serwisu randkowego. Spotykali się i utrzymywali intymne kontakty w tajemnicy przed Miki, z którą w tym czasie Loni nadal mieszkał. I w ciągu kolejnych lat ten miłosny trójkąt miał się jeszcze bardziej skomplikować. W lipcu 2005 roku Loni i Amy wzięli ślub i przeprowadzili się do domu w Orange Hills. Jednak niedługo później Miki złożyła im wizytę i po ponad godzinnej rozmowie z byłym mężem on spakował swoje rzeczy i jeszcze tego samego dnia do niej wrócił. W tajemnicy powiedział jednak Amy, że nadal ją kocha i nie chce jej opuszczać, ale dopóki Miki żyje, będzie stała na drodze ich szczęściu. Kilka dni później Amy wyprowadziła się z domu w Orange Hills i tego dnia Loni powiedział jej, że jest tylko jeden sposób na pozbycie się jego byłej żony. Gdy Amy zapytała jaki, Loni stwierdził, że trzeba ją uciszyć na zawsze. Kobieta twierdziła, że w tym czasie nie wiedziała, dlaczego Miki ma taki wpływ na swojego byłego i czego Loni obawia się do tego stopnia, że musi słuchać jej, nawet jeśli w grę wchodzi zostawienie aktualnej żony. We wrześniu 2005 roku Loni złożył wniosek o rozwód z Amy. I wtedy kobieta nie miała już wątpliwości, że Co Contes rozwodzi się z nią, dlatego że Miki dysponuje jakimiś informacjami, którymi najprawdopodobniej go szantażuje. Od września 2005 do wiosny 2006 roku, kiedy Miki i Loni ponownie byli w związku, mężczyzna cały czas spotykał się z Amy i kontynuowali intymną relację. Jeszcze przed rozwodem Amy poinformowała swojego prawnika o tym, że mąż planuje pozbyć się swojej byłej żony, jednak później pod naciskami Loniego wycofała te zeznania. Odebrała również swoje akta od prawnika i przekazała je mężczyźnie. Od samego początku związek Miki i Loniego był bardzo burzliwy i głównym powodem sporów były pieniądze. To 52-latka zajmowała się zarządzaniem ich wspólnym kontem, podejmowała decyzje inwestycyjne oraz płaciła rachunki. Przede wszystkim nie ufała swojemu byłemu i chciała za wszelką cenę chronić siebie i majątek swoich rodziców. Nie zgadzali się w kwestii sprzedaży domu i z biegiem czasu Loni stawał się coraz bardziej sfrustrowany. Zwierzał się Amy, że jest gotów zrobić wszystko, żeby odebrać Miki dom. W kwietniu lub maju 2006 roku Loni powiedział Amy, że wybiera się na rejs z Miki oraz ze swoim przyjacielem Billem Price'em i jego partnerką Susan McQueen. Co Contes i Price poznali się w 1993 roku, a Bill był byłym funkcjonariuszem policji, byłym agentem do spraw zwalczania narkotyków i prywatnym detektywem. Ich relacja była bardzo bliska. Bill traktował Loniego jak brata. Przed rejsem Co Contes wypytywał Price'a na temat bezpieczeństwa statku, sposobu wchodzenia do pomieszczeń, obecności kamer bezpieczeństwa oraz ochrony i nie były to tylko niewinne rozmowy. Amy zeznała, że były mąż przyznał się jej, że podczas tej wycieczki ludzie Billego mają wyrzucić Miki za burtę. Ostatecznie jednak Price i McQueen zrezygnowali z rejsu, a mężczyzna powiedział kochance, że będzie musiał wziąć sprawę w swoje ręce. Po zabójstwie Miki, Loni od razu przystąpił do realizowania finansowych korzyści. Na początek złożył wniosek o wypłatę z ubezpieczenia podróżnego i otrzymał 12 tysięcy dolarów. Dom, w którym mieszkali i którego sprzedaży sprzeciwiała się Miki, niemal od razu trafił na rynek i został sprzedany za ponad 630 tysięcy dolarów. Biegły księgowy oszacował, że Co Contes otrzymał 931 tysięcy dolarów z różnych źródeł bezpośrednio w wyniku śmierci byłej żony. FBI ostatecznie uzyskało nakaz i skonfiskowało od podejrzanego ponad 1 300 000 dolarów. Amy Nguyen podczas rozmowy ze śledczymi wyjaśniła, że Lonnie rozmawiał z nią o śmierci Miki, powiedział jej, że jest podejrzanym i że są obserwowani przez FBI i wytłumaczył, co dokładnie powinna mówić, gdy będzie rozmawiać z agentami. Według jego wersji wydarzeń, Miki wyszła z kajuty na herbatę i po prostu nie wróciła. I rzeczywiście, początkowo Amy okłamała federalną ławę przysięgłych, ale później tłumaczyła, że zrobiła to dlatego, że go Contes jej groził. Mówił, że ją również zabije i później upozoruje wypadek. W marcu 2020 roku rozpoczął się proces i Lonnie został oskarżony o zamordowanie swojej byłej żony. Próbował bronić się, tłumacząc, że po alkoholu Miki stawała się agresywna. Nikt jednak nie był w stanie tego potwierdzić. Dopiero 11 marca szwagierka Lonniego zeznała, że kiedyś słyszała, jak po wypiciu wina 52-latka używała wulgaryzmów. Proces sądowy wkrótce skomplikował się ze względu na wybuch pandemii w marcu 2020 roku. Początkowo sąd zawiesił obrady do poniedziałku 16 marca, ale później przerwę przedłużono do 6 kwietnia. Ostatecznie na salę rozpraw wrócono po 10 tygodniach, we wtorek 26 maja 2020 roku. Sąd odrzucił wniosek oskarżonego o unieważnienie procesu i przesłuchanie świadków wznowiono 2 dni później. W piątek 18 września Lonnie Lorenco Contes został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za zamordowanie Miki. Po ogłoszeniu wyroku prokurator okręgowy hrabstwa Orange Todd Spritzer powiedział w rozmowie z reporterami, że mężczyźnie prawie udało się popełnić zbrodnię doskonałą. Ciało Miki zostało jednak szybko odnalezione, głównie ze względu na sposób, w jaki zginęła. Ponieważ została uduszona zanim znalazła się w wodzie, jej płuca były wypełnione powietrzem i zamiast utonąć unosiła się na powierzchni. Spitzer dodał, że Contes specjalnie wybrał statek wycieczkowy jako miejsce morderstwa, ponieważ wydawało się, że tam pozbycie się ciała jest znacznie łatwiejsze niż na lądzie, zwłaszcza, że na tym konkretnym statku każdy pokój miał prywatne wyjście do morza. Mówiąc o sprawie Miki Kanesaki, nie sposób nie wspomnieć o bardzo podobnym, tragicznym incydencie, który miał miejsce 18 lat wcześniej na tym samym statku. W lutym 1988 roku kręgarz Scott Roston zamordował swoją żonę, masażystkę Karen Waltz, podczas ich miesiąca miodowego. Udusił małżonkę, a następnie wyrzucił jej ciało za burtę, pozorując utonięcie. Scott i Karen byli wtedy małżeństwem od zaledwie 9 dni. Początkowo mężczyzna upierał się, że żona spadła z bieżni, po której wspólnie biegali i na jego oczach wyleciała za burtę. Ta wersja wydarzeń była jednak mało wiarygodna, ponieważ gdy doszło do wypadku, pogoda była idealna, a wycieczkowiec płynął z niewielką prędkością. Po pewnym czasie podejrzany zmienił zeznania i zaczął twierdzić, że gdy żona wypadała za burtę, on próbował ją złapać. To było jednak jeszcze mniej prawdopodobne ze względu na to, że relingi statku były wyższe niż Karen i żeby przez nie wypaść, kobieta musiałaby bardzo wysoko i nienaturalnie podskoczyć. Podczas badania miejsca, w którym kobieta wypadła ze statku, znaleziono fragmenty jej kolczyków oraz pasma blond włosów, które wyglądały, jakby zostały wyrwane z głowy. Scott Roston stanął przed sądem oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i w listopadzie 1994 roku został skazany na 33 lata i 9 miesięcy więzienia. Ostatecznie wyszedł jednak na wolność już w 2017 roku, czyli po 23 latach. I to jest już koniec tych spraw. Niestety, tak jak wspomniałam na początku, historia wielokrotnie już pokazała, że wycieczki na statkach bywają dalekie od sielanki. I to głównie ze względu na charakterystykę tego środowiska. Z jednej strony jest to zamknięta przestrzeń, na której tożsamość każdej osoby jest znana i nie ma możliwości ucieczki, jednak z drugiej znajduje się pośrodku otwartej wody, która jest w stanie pochłonąć każdy dowód, nawet człowieka, który w obliczu wielkiego żywiołu jest jedynie drobinką. Wypadki, zaginięcia, przypadkowe śmierci, a także morderstwa są na tyle częstym zjawiskiem na statkach wycieczkowych, że istnieją nawet całe strony internetowe poświęcone dokumentowaniu wyłącznie takich przypadków. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia na ten temat. Czy postrzegacie tego typu zjawiska bardziej jak wypadki samolotowe, które oczywiście są również realnym zagrożeniem, jednak prawdopodobieństwo tego, że stanie się właśnie nam, jest tak niewielkie, że nie warto rezygnować z podróżowania. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Jeśli macie też propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, to również napiszcie to w komentarzach albo wiadomościach na Instagramie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zapoznania się z audiobookiem pod tytułem Zaginione. Więcej informacji o nim oraz o aplikacji BookBeat znajdziecie pod linkiem w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!